Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Majmurek, jestem filmoznawcą, krytykiem filmowym, publicystą. Dzisiaj witam Państwa na zajęciach wirtualnych z wiadomych powodów z cyklu Akademia Kina Światowego, na których zajmiemy się jednym filmem. A właściwie nie tylko filmem, ale też zjawiskiem, z którym ten film jest związany. Mianowicie Quem Yorgosa Lanthimosa, greckim filmem z 2009 roku, sprzed już 11 lat, oraz zjawiskiem greckiej nowej fali, zjawiskiem, które chyba już jakieś kilka lat temu w historii filmu w dużej mierze się zakończyło, a które na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku było jednym z najbardziej wyrazistych, najbardziej interesujących zjawisk filmowych na mapie światowego kina artystycznego. Amerykańscy nauczyciele retoryki uczą, żeby każdy wykład zaczynać od tego, iż najpierw powie się to, co się ma zamiar powiedzieć, następnie powie się to, co się ma powiedzieć, a na końcu powie się to, co się powiedziało. Zacznę od tego pierwszego punktu i powiem Państwu pokrótce, jak będzie wyglądało to nasze wideo spotkanie. Na początku będę chciał przedstawić Państwu kontekst powstania greckiej nowej fali, kontekst, z którego właśnie film Kieł i kariera Yorgosa Lanthimosa się wyłania. Ten kontekst, na który składa się kilka czynników. Czynników związanych zarówno z historią kina greckiego, jak i z historią najnowszą Grecji, kraju, który na przełomie tych dwóch pierwszych dekad XXI wieku przeszedł przez bardzo burzliwe wydarzenia społeczno-ekonomiczne. Po drugie, chciałbym przyjrzeć się różnego rodzaju artystycznym inspiracjom, które kształtowały Lanthimosa i które doprowadziły go do takiego, a nie innego filmu. Następna kwestia. Chciałbym zobaczyć temu, jak ta grecka nowa fala sytuowała, przyjrzeć się temu, jak ta grecka nowa fala sytuowała się w kontekście kina światowego, przede wszystkim ze względu na swój odbiór festiwalowy, odbiór, który w dużej mierze tę grecką nową falę w filmie wykreował. No i wreszcie w ostatniej, być może najważniejszej części tego wideo wykładu przyjrzę się, zwrócę Państwa uwagę na szczególnie ciekawe elementy Kła jako pojedynczego filmu, na możliwe ścieżki interpretacyjne, na różnego rodzaju powinowactwa, jakie w tym filmie możemy obserwować z innymi dziełami kultury. No i na samym już końcu, zanim jeszcze, tak jak to właśnie uczą się amerykańscy trenerzy retoryki, powiem Państwu, co powiedziałem, zastanowię się, zaproszę też Państwa do zastanowienia się, jest niestety wielką, wielką szkodą, że nie mamy tego spotkania interaktywnego, Państwo mi nie mogą zadawać pytań, nie mogą też odpowiadać na moje różnego rodzaju stwierdzenia, zgłaszać uwag, polemik, to jest zawsze bardzo cenne, jak sądzę, w procesie edukacyjnym. W tej ostatniej części chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, co dalej z tą grecką nową falą. Mówiłem Państwu wcześniej, że jest to nurt, którego żywot gdzieś tam w dużej mierze jest już zakończony, ale który gdzieś tam mimo wszystko cały czas pozostaje dosyć istotną kulturową inspiracją i rezonuje także, jak to się działo w ostatnim roku w kinie naszym, w kinie polskim. Zanim jednak przejdę do wszystkich tych punktów, o których Państwu mówiłem, chciałbym zastanowić się nad jedną rzeczą, mianowicie nad samym tym pojęciem jakiejś nowej fali. Bardzo często, kiedy zajmujemy się historią kina albo kiedy śledzimy dyskurs krytyczno-filmowy związany z kinem najnowszym, słyszymy właśnie takie stwierdzenia o jakiejś greckiej nowej fali, portugalskiej nowej fali, o nowej fali francuskiej, by odwołać się do takiego już bardzo historycznego przykładu, czy z innej trochę beczki o polskiej szkole w filmie. No i w ogóle gdyby można się zastanowić, na czym tego typu formacje filmowe są w ogóle. I też chciałbym, żeby Państwo się zastanowili nad tym właśnie w kontekście tego zjawiska, jakim jest grecka nowa fala. Czy to jest jakiś rodzaj szkoły narodowej w filmie? Czy to jest jakiś rodzaj formacji nie tyle narodowej, co przede wszystkim pokoleniowej? No i faktycznie ci twórcy, którzy tworzą grecką nową falę, są twórcami, którzy wchodzą do greckiego kina jako twórcy młodego pokolenia, dosyć mocno skonfrontowani z tym starszym pokoleniem najbardziej uznanych greckich twórców, takich, których gdzieś tam symbolem może być Theo Angelopoulos, taki wielki mistrz modernistycznego kina greckiego, tworzący od lat 70. Czy jest to w ogóle jakieś zjawisko, które przede wszystkim jest jednostką dyskursu krytycznego, pewną jednostką, którą wymyślają sobie krytycy, by opisać jakieś nowe zjawisko. No i bardzo często właśnie tak było w przypadku tej greckiej nowej fali. W ogóle to określenie po angielsku najczęściej to nie jest New Wave, nie jest to prawda Greek New Wave, tylko przede wszystkim się mówi tutaj w tym dyskursie anglojęzycznym o Greek Weird Wave, czyli o dziwacznej, dziwnej fali kina greckiego. Jest to określenie wymyślone przez krytyka filmowego Guardiana, brytyjskiego dziennika, i ono powstało w reakcji przede wszystkim na to, jak różnego rodzaju nowe filmy greckie, których twórcy niekoniecznie odczuwali ze sobą pokoleniową czy artystyczną solidarność i wspólnotę, zaczęły pojawiać się w obiegu międzynarodowych festiwali. No ta grecka nowa fala jest rzeczywiście takim zjawiskiem, taką jednostką dyskursu krytyczno-filmowego, czy dziś już historyczno-filmowego, która bardzo silnie wypływa z tego obiegu międzynarodowych festiwali, no i potwierdza ich zdolność do kreowania istotnych zjawisk filmowych. Sami Grecy z kolei, kiedy się z nimi rozmawia, z greckimi krytykami filmowymi, z greckimi filmowcami, filmowczyniami, dosyć sceptycznie do tego określenia greckiej nowej fali podchodzą. To nie jest nigdy określenie, które powstało w samej Grecji. Sami twórcy, którzy zaliczani bywają do greckiej nowej fali, w tym poza może tą dwójką najbardziej kanonicznych, czyli Jorgosem Lanthimosem właśnie, Achelem Ratinem Tsangari, niespecjalnie czują się częścią jakiejś jednej greckiej nowej fali, a filmy najbardziej znanych jej przedstawicieli, takich właśnie jak na przykład Lanthimos, często przez Greków są traktowane, tych ze świata filmowego, z dosyć dużym sceptycyzmem. Jest takie przekonanie, że to nie jest zupełnie to kino, które zostało greckie, najbardziej w świecie docenione, to nie jest to kino, które oddawałoby to, co tak naprawdę się ciekawego dzieje w kinie greckim i które by oddawało sprawiedliwość też temu, czym greckie społeczeństwo tych ostatnich dwóch dekad faktycznie żyło. Mamy więc do czynienia też w przypadku tej greckiej nowej fali, myślę, jak sądzę, w przypadku każdej tego typu narodowej fali, no z takim pojęciem, do którego trzeba też zawsze podchodzić z dużą nieufnością, mieć świadomość jego genealogii, mieć świadomość tego, w jaki sposób tego typu pojęcia często są po prostu pewnymi etykietkami wygodnymi dla takich aktorów świata filmowego, jak krytyka filmowa, jak autorzy programów, festiwali, a które niekoniecznie oddają samoświadomość twórców, czy na przykład samoświadomość widzów, tych takich najbardziej pierwotnych, tych widzów, do których to kino jest przede wszystkim kierowane, czyli no, w tym wypadku widzów greckich. No właśnie, mówiliśmy tutaj o tym greckim kinie i warto być może teraz się zastanowić, gdzie takie filmy jak Kieł, film, od którego dosyć powszechnie lokuje się początek ekspansji tej greckiej nowej czy dziwnej fali na międzynarodowych festiwalach i w ogóle jakiś taki początek jej wejście na arenę kina światowego. Warto by się zastanowić, gdzie właśnie w historii kina greckiego mieści się ten film i w jaki sposób, nie tyle w jaki sposób, ale do jakiego rodzaju kina ten film wchodzi. Otóż kino greckie zawsze miało taką historię dosyć burzliwą, dosyć sinusoidalną. Mieliśmy różnego rodzaju złote okresy, które przerywane były przez brutalne wydarzenia polityczne, takie jak na przykład rządy skrajnie prawicowej junty wojskowej, tak zwane rządy pułkowników. Jest to kino, które ma swoje wysokie osiągnięcia w międzynarodowym obiegu festiwalowym. Jeszcze przed premierą Kła dwóch twórców greckich, Costa Gavras oraz wspomniany tutaj Theo Angelopoulos, zdobyli Złotą Palmę w Cannes. Costa Gavras za Zaginionego w latach 80., w latach 90. Angelopoulos za Wieczność i Jeden Dzień. Chociaż Costa Gavras większość swoich filmów tworzył poza Grecją, przede wszystkim we Francji. On często jest uważany po prostu za za reżysera kina raczej francuskiego niż greckiego, no to mimo tych dwóch złotych palm, mimo istnienia bardzo uznanych i bardzo wybitnych aktorów, to przed kłem kino greckie, jako jakiś taki korpus filmów, korpus twórców, który w przeciętnym widzu, może nie w przeciętnym, ale w jakimś właśnie wyrobionym widzu festiwalowym wywoływałby określone skojarzenia, specjalnie nie istniało. Było to kino wielkich, starych mistrzów, ale kino, które ciągle czekało na jakieś takie nowe otwarcie i na głos nowego pokolenia. Nowego pokolenia, który dałby wyraz Grecji już trochę innej niż tej, o której mówił Angelopoulos. Angelopoulos, który był ukształtowany przez lewicową politykę lat 60., 70., który był ukształtowany przez właśnie to traumatyczne doświadczenie rządu czarnych pułkowników, który mówił w swoich filmach często o tej brutalnej historii dwudziestowiecznej Grecji, która naznaczona była właśnie przez bardzo silny ruch komunistyczny, który, to taki paradoks greckiej historii w porównaniu do Polski, został zdradzony przez w Jałcie, ale nie przez aliantów, ale przez Stalina, który pozostawił Grecję w brytyjskiej sferze wpływu, w tej przy pomocy Brytyjczyków rząd grecki się dosyć brutalnie rozprawił z komunistami, naznaczony właśnie przez tą historię dyktatury wojskowej, naznaczony jeszcze wcześniej przez historię migracji, historię po prostu też rozproszenia greckiej diaspory po całym basenie Morza Śródziemnego, przede wszystkim w tym dawnym, w tym rejonie Azji Mniejszej, tym rejonie, który no, znalazł się w granicach republikańskiej Turcji po I wojnie światowej. Więc Angelopoulos był takim twórcą, który zbierał te różnego rodzaju doświadczenia dwudziestowiecznej Grecji, a nie tylko Grecji, być może całych gdzieś tam Bałkanów i całej północno-wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i przekładał je na ekran, posługując się takim bardzo silnie modernistycznym językiem filmowym, językiem, który gdzieś tam wyrastał z tradycji, no przede wszystkim, jak sądzę, takich wielkich gigantów kina europejskiego, modernistycznego, takich jak Michelangelo Antonioni. Przede wszystkim do niego porównywano Angelopoulosa. To kino było kinem wielkim, kinem, które, tak jak mówiłem, no zdobywało te najważniejsze festiwalowe nagrody na czele ze Złotą Palmą w Cannes, ale to było kino, które pod koniec pierwszej dekady XXI wieku było też już w jakimś sensie kinem przebrzmiałym, kinem anachronicznym, kinem, które już nie wyrażało tożsamości tej nowej Grecji i nowego pokolenia, które ją tworzyło. Grecji, która na początku XXI wieku, w pierwszej dekadzie, no przeżywa jakiś taki swój złoty okres. Wydaje się wtedy, że wszystkie te traumy z przeszłości, no właśnie związane z bardzo brutalną rywalizacją lewicy i prawicy, dziedzictwem komunizmu i skrajnej prawicy, które naznaczyły grecką historię, no wydaje się wtedy, że to wszystko jest już jakoś tam kwestią przeszłości. Symbolem nowej Grecji nie są już starcia dwudziestowiecznych ideologii, ale raczej olimpiada w 2004 roku, olimpiada, która ma przynieść Igrzyska Olimpijskie, no poniekąd gdzieś tam z powrotem do ich korzeni, która ma stanowić dla świata taką właśnie manifestację nowej, europejskiej, zmodernizowanej dzięki funduszom unijnym, choć jak się później okazało przy okazji kryzysu finansowego w dużej mierze także za sprawą potężnego długu Grecji. To jest też zresztą bardzo ciekawe, właśnie zarówno Lankimos, jak i Tsangari brali udział w byli częścią zespołu artystycznego, który przygotowywał reżyserował, pomagał w reżyserii ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich i zamknięcia w tym 2004 roku, do tego wydarzenia, które chwilę później, kiedy wielka recesja przełomu 2007-2008 roku zacznie docierać do Europy i uderzy przede wszystkim w jej południe, no, odbije się Grekom dużą czkawką. Francuski filozof zajmujący się także kinem Alain Badiou, on ma taką teorię szkoły narodowej, która mówi, że szkoła narodowa zawsze powstaje odpowiedzi na jakieś wydarzenie. Szkoła narodowa to jest taki nurt, który w jakimś sensie zawsze odpowiada na wydarzenie, które zmienia naród, zmienia daną wspólnotę narodową. Rozumianą oczywiście nawet nie etnicznie, tylko bardziej kulturowo i politycznie w sposób radykalny. No dla Badiou takim najbardziej charakterystycznym, paradygmatycznym, byśmy powiedzieli, przykładem szkoły narodowej jest szkoła portugalska, jest modernistyczne kino portugalskie, jakie powstaje na fali tak zwanej rewolucji goździków, tej rewolucji, która obala trwającą kilkadziesiąt lat dyktaturę skrajnie prawicowego dyktatora Salazara w Portugalii i otwiera drogę Portugalii do demokratycznych przemian i drogę a następnie do jej integracji ze strukturami Unii Europejskiej. W Grecji, gdybyśmy się mieli zastanowić, co byłoby tym takim wydarzeniem, to nie byłoby to wydarzenie w żaden sposób pozytywne. To byłoby wydarzenie, jeżeli jakiekolwiek ta grecka nowa fala ma jakieś wspólne wydarzenie, raczej właśnie bankructwa tego obrazu optymistycznej, europejskiej Grecji, która swój wyraz znalazła na Olimpiadzie 2004 roku. Tak jak mówiłem Państwu, ta grecka nowa fala gdzieś tam zaczyna się od festiwalu w Cannes z 2009 roku, gdy w sekcji Un certain regard pokazany zostaje wspomniany przeze mnie film Lanthimosa, film kieł, wokół którego dzisiaj przede wszystkim się spotykamy. I w tym samym czasie Grecja zaczyna już przeżywać bardzo poważne problemy ekonomiczne. Wielki kryzys, który zaczął się w Stanach od sektora bankowego i sektora nieruchomości, zaczyna przedostawać się do Europy i uderzone nim zostają przede wszystkim gospodarki południa eurokontynentu. O ile przez długi, długi czas wszystkim się wydawało, że kluczowym podziałem w Unii Europejskiej będzie ten podział wschód-zachód, stara Unia, nowa Unia, to nagle okazało się, że w przypadku tego wielkiego kryzysu wrócił nagle podział, o którym Europa na jakiś czas zapomniała, na który przez długi czas był dla niej równie ważny, jeśli nie ważniejszy niż ten podział wschód-zachód. Mianowicie podział północ-południe. Północ protestancka z sprawnymi, nastawionymi na eksport gospodarkami wytwarzającymi nadwyżki budżetowe i południe, przez północ często przedstawiane jako leniwe, przesadnie zadłużone, skorumpowane południe, no, któremu wydawało się, że dorównało do poziomu życia północno-zachodniej Europy. No i to złudzenie właśnie gdzieś między końcem 2007 rokiem a początku roku 2010 dosyć boleśnie się zachwiało. Kiedy kolejne filmy greckiej nowej fali triumfalnie kroczą przez wszystkie festiwale filmowe, kiedy w 2010 roku w Wenecji sukcesy odnosi Attenberg Racheli Atiny Zangari, kiedy w następnych latach, w 2012 roku nagrodę dla swojego kolejnego filmu Alpy zdobywa właśnie Lanthimos, kiedy na kolejnych festiwalach pojawiają się właśnie takie filmy jak Rodzina Cillasa Tsoumerkasa, jak Stavros Yanisa Ekonomidesa, który pokazywany był w 2014 roku na festiwalu w Berlinie w głównym konkursie, no to w tym samym czasie Grecja staje się coraz bardziej państwem upadłym. W 2010 roku przez parlament przechodzą trzy pakiety antykryzysowe, pakiety, które zrzucają koszty tego kryzysu, koszty bankructwa tej fantazji o Grecji żyjącej na północnoeuropejskim poziomie na barki przede wszystkim najbiedniejszych. W efekcie w maju 2010 roku dochodzi w Grecji do strajku generalnego i rozruchów, w których brutalnie interweniuje policja. Kryzys doprowadza do zwycięstwa wyraziście lewicowej partii Syriza, która jednak, kiedy już znajduje się u władzy, nie jest w stanie prowadzić żadnej istotnie odmiennej polityki od tej polityki ich poprzedników, ponieważ warunki, w jakich działa Grecja w Unii Europejskiej nie pozostawiają na to żadnego pola, nie dają żadnego pola manewru. No i to jest właśnie ten kontekst, w którym ta grecka nowa fala powstaje. Ona w jakimś sensie opisuje świat, już nie tyle opisuje świat, ale koresponduje ze światem, w którym dochodzi do kompromitacji starych elit politycznych, w którym dochodzi do rozbicia jakiegoś takiego snu o greckiej modernizacji w takim modelu, jakim ona realizowała od lat 90., w którym obnażone zostaje fasadowość społeczeństwa, jego instytucji, arbitralność całego porządku społecznego i umowy społecznej, która nagle na przykład w przypadku kryzysu może zostać dosyć gwałtownie i dosyć brutalnie cofnięta przez władzę. No i przede wszystkim obnażone zostają też iluzje samych Greków, którzy nagle z dnia na dzień przekonali się, że nie są zamożnymi przedstawicielami zachodniej klasy średniej, ale ludźmi z potężnymi długami, o które nagle różni wierzyciele zaczynają się upominać. I to w filmach greckich z przełomu dwóch pierwszych dekad XXI wieku widać jest bardzo wyraźnie. Widać to zarówno w tych filmach, które zaliczane są właśnie do tej greckiej nowej fali, czy też gdyby ściślej rzecz ujmując, tego nurtu Greek Weird Wave, jak i tych, które chociaż tworzone są także przez młodych twórców, w jakimś sensie idą przez festiwale, prowadzone przez sukces takich filmów jak Kieł, ale niekoniecznie są, ściśle rzecz ujmując, częścią tego nurtu. No doskonałym przykładem, jak sądzę, są filmy Sylasa Cumerkasa wspomnianego tutaj, no, który bardzo ciekawy sposób, skupiając się zawsze na historiach jakiejś konkretnej greckiej rodziny, pokazuje to, jak wielki kryzys doprowadził do całkowitego wywrócenia dotychczasowego świata Greków, jak zmusił ich do uświadomienia sobie tego, jaka jest ich prawdziwa sytuacja społeczno-ekonomiczna, do uświadomienia sobie tego, że wszystkie instytucje władzy dotychczasowe, na czele z rodziną, ale przez analogię tę rodzinę można by też odnieść do władzy politycznej i tak dalej, były skrajnie niekompetentne, skorumpowane i tak dalej. We wspomnianym Stavrosie, w filmie Yannisa Economidesa, który pochodzi z Cypru, chociaż tworzy swoje filmy w Grecji, który jest jednym z moich ulubionych filmów greckich, właśnie z pierwszej połowy poprzedniej dekady, z pierwszej połowy lat 2010. Mamy z kolei do czynienia z obrazem mężczyzny, który wykonuje pracę płatnego zabójcy dla jakiegoś rodzaju gangu. Dokładnie tutaj nie wiemy, kto to jest, no i jaka to organizacja za nim stoi. Ale co jest najbardziej ciekawe w tym filmie, to jest to, że on jak gdyby działa w kraju, który wygląda, jakby przeszła właśnie przez niego apokalipsa, a ta apokalipsa nie jest jakąś taką apokalipsą, nie wiem, w znaczeniu religijnym, w znaczeniu kataklizmu naturalnego, w znaczeniu wojny atomowej, ale tą apokalipsą jest bankructwo. Są niespłacone długi. To niespłacone długi są właśnie powodem, dla którego główny bohater tego filmu ściga swoich wierzycieli i on sam robi to, co robi, nie dla pieniędzy, nie z powodu jakiejś swojej psychopatii, nie z tego powodu, że ma chorą córkę, ale dlatego, że sam tkwi w długu. To dług jest jakimś takim, dług jest taką pętlą nałożoną na szyję greckiego społeczeństwa i sami Grecy, próbując się z tej pętli wydostać, tak jak to widzimy w tym właśnie filmie, tylko mocniej ją sobie na szyi zaciskają. Sam Lanthimos, czy właśnie Tsangari, ci dwaj twórcy, którzy są najbardziej charakterystyczni dla tego nurtu Greek Weird Wave, oni są twórcami, powiedziałbym, że gdzieś tam no, w najmniejszym stopniu otwarcie politycznymi. Ani Kieł, ani Alpy, ani późniejsze filmy Lanthimosa realizowane już rzeczywiście w północno-zachodniej Europie po angielsku, ani właśnie filmy Tsangari, która zawsze była jego bliską współpracowniczką, współprodukowała jego filmy, a on jej. Nie są filmami, których gdzieś tam bezpośrednio ta cała rzeczywistość, o której tutaj mówiliśmy, by się odbijała. Ale też myślę, że nie można do końca zrozumieć ani Kła, ani innych filmów Lanthimosa czy Tsangari, a już na pewno nie całego kina greckiego przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, nie przywołując właśnie tego kontekstu, kontekstu, o którym tutaj mówiłem, czyli kontekstu kryzysu wielkiego, który uderza w Grecję. Kryzysu, który jest nie tylko kryzysem ekonomicznym, ale także wielkim kryzysem legitymacji dotychczasowych elit i który no, w jakimś sensie też oznacza bankructwo tego takiego snu europejskiej, zamożnej Grecji, snu, no, którego to młode pokolenie reżyserów miało w kinie, jak oczekiwano, wyrażać, tak jak wyrażało go, pomagając przygotowywać otwarcie olimpiady w 2004 roku. Tymczasem we wszystkich praktycznie filmach Lanthimosa, jak i w filmach Cangari, mamy do czynienia z takimi figurami, które korespondują z tym poczuciem załamania. We wszystkich filmach Lanthimosa motywem jest kompromitacja porządku uosabianego przez ojca, porządku, który no, więc tą figurę, która tradycyjnie jest nie tylko nosicielem władzy rodzicielskiej, ale także w ogóle zasady władzy, całej zasady porządku społecznego, prawa, czy właśnie no, władzy w ogóle. We wszystkich filmach Lanthimosa widzimy doskonale całkowitą arbitralność świata społecznego i zjawisk społecznych, arbitralność, którą też właśnie gdzieś tam ten wielki kryzys, czy seria wielkich kryzysów, jakie dotknęła Grecja na przełomie wieków, obnażyła. I gdzieś tam też we wszystkich filmach Lanthimosa, a na pewno w Kle, tym głównym motywem jest bunt młodego pokolenia przeciwko zasadom starego. No, temat, który w kinie greckim przełomu wieków, także tym, który do tego Weird Greek Wave nie jest zaliczany, bardzo silnie buzuje. To jest w jakimś sensie kino pokolenia 20, 30, 40-latków, pokolenia młodszego, które nagle ze wściekłością zauważa, że pokolenie ich ojców, ich dziadków, ich okłamywało, że mówiło im nieprawdę na temat tego, w jakim świecie żyją, jak wygląda sytuacja ich rodzin, jak wygląda sytuacja ich kraju, i że teraz z kosztami tych kłamstw to właśnie młodsze pokolenie będzie musiało się zmierzyć, ale wcześniej musi się z nich wyrwać. No i o tym gdzieś tam jest właśnie kieł. Film oczywiście nie jest w żadnym wypadku dziełem, które zaliczylibyśmy w sposób otwarty do kategorii kina społecznie zaangażowanego. W tym filmie, gdyby być ścisłym, społeczeństwa w zasadzie nie ma. Niemal cała akcja rozgrywa się w domu, sądząc po jego designie, po jego powierzchni, po panujących w nim stosunkach społecznych, należącym do rodziny z co najmniej wyższej klasy średniej, w którym żyje rodzina, w którym żyje rodzina złożona z dwójki rodziców oraz ich dzieci, córek i syna. Ta rodzina, od początku się przekonujemy, jest rodziną bardzo dziwną, bardzo specyficzną. Mianowicie dzieci nie mają żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, trzymane są przez rodziców w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego. Rodzice przekonują ich, iż są jeszcze zbyt młodzi, by wyjść na zewnątrz. Na zewnątrz czeka ich śmiertelne zagrożenie. Jeżeli wyjdą na zewnątrz, grozi im pewna śmierć, a człowiek osiąga dojrzałość umożliwiającą mu wyjście na zewnątrz dopiero wtedy, gdy wypadnie mu w sposób naturalny ten tytułowy kieł, ząb nie mleczny, ale trwały, i dopiero wtedy, zgodnie z mitologią tej rodziny przekazywaną dzieciom, możliwe jest wyjście na zewnątrz. Dzieci nie mają żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, czy to w postaci telewizji, gazet, nie mówiąc już o internecie. Ich jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym jest służąca, która przemyca kasety wideo, dzięki którym córka tegoż małżeństwa, tej rodziny, no, przekonuje się, że jest jednak jakiś świat na zewnątrz i decyduje się z niego, z tego świata rodzinnego uciec, i choć w ogóle na początku filmu jej świat w ogóle nie zakłada, że poza domem jest jakiś świat, szukać w tym świecie wolności. Rodzice starają się odciąć wszelkie możliwe więzi dzieci ze świata, nawet w ten sposób, iż kiedy ich syn zaczyna dojrzewać płciowo, no to namawiają służącą do tego, by z nim współżyła, by jego popęd płciowy nie kierował go poza dom, poza tą całą dziwną rodzinno-społeczną machinę, w jakiej funkcjonuje. No a kiedy służąca zostaje oddalona ze względu na to, iż przemycała właśnie te kasety wideo, o których Państwu mówiłem, swoim bratem zaczyna współżyć siostra, więc mamy tutaj do czynienia z jakimś takim właśnie no, bardzo głęboko zamkniętym układem, gdzie wszystko to, co mogłoby, wszystkie energie, które mogłyby wyprowadzać młodego człowieka na zewnątrz tego rodzinnego świata, zostają tak przekierowane, iż mają prowadzić tylko i wyłącznie do zewnątrz, do wewnątrz. No i tutaj też w tym, też ta rodzina, by utrzymywać młodych ludzi w tym głębokim zamknięciu, fałszuje sam język, jakim posługują się oni dla opisywania świata. Widzimy to już w pierwszej scenie filmu, chciałbym, żeby Państwo zwrócili na nią uwagę, kiedy słyszymy wygłaszane przez właśnie prawdopodobnie jednego z rodziców definicje słów, jakich mają się uczyć dzieci. Bardzo szybko się orientujemy, że te definicje słów są kompletnie surrealistyczne i że one nie mają nic wspólnego z tym, w jaki sposób w normalnym kontekście, w normalnych grach językowych definiujemy sobie poszczególne słowa. Te słowa nie mają w żaden sposób opisywać rzeczywistości, nie mają w żaden sposób umożliwiać interakcji w normalnych relacjach społecznych, a wręcz przeciwnie. Język ma nie tyle łączyć te dzieci ze społeczeństwem, tak jak to jest normalnie w przypadku języka, co zamykać je na zawsze tylko i wyłącznie w tym zamkniętym świecie stworzonym im przez ich rodzinę. No i można się teraz zastanowić nad tym, i to jest też pewnie jakieś takie pierwsze pytanie, jakie Państwu będzie się nasuwać, gdy będą Państwo oglądali ten film, o co Lantimosowi tutaj chodzi? Po co mu ta metafora? Bo na tej metaforze, no właściwie ten film cały jest zbudowany, cała jego akcja rozgrywa się w świecie tego właśnie zamkniętego mieszczańskiego domu. Całe fabularne napięcie buduje wątek próby ucieczki z niego młodej dziewczyny. Czy Lantimos podejmuje tutaj po prostu krytykę mieszczańskiej rodziny z jej wsobnością, władzą rodzicielską, no właśnie z takim charakterystycznym dla mieszczaństwa, czy też może dla jego krytyk, no, formułowanych przez dwudziestowieczną myśl lewicową, wsobności, zamknięcia w sobie, oddzielenia się od szerszego kontekstu społecznego. Wydaje mi się, że jeżeli nawet ten wątek gdzieś tam pracuje w twórczości Lantimosa i w tym konkretnym filmie, to nie jest on aż taki ważny. Gdyby ten film miał być po prostu krytyką pewnej struktury rodzinnej, no właśnie pewnej władzy rodzicielskiej nad językiem, pojęciami, ciałem swoich dzieci, nad seksualnością, no on byłby wtedy, jak sądzę, dość anachroniczny. Raczej właśnie taka formuła rodziny, w której pater familias sprawuje absolutną władzę nad życiem swoich dzieci, który jest taką figurą władzy absolutnej, przeciwko której trzeba się zdecydowanie zbuntować, no to nie jest już figura, która opisuje kształt współczesnych zachodnich społeczeństw. Lantimos, podejmując taki wątek w ten sposób, uprawiałby co najwyżej pewną archeologię charakterystycznych dla świata zachodu kulturowych przedstawień czy kulturowych formacji. Nawet jeżeli ten film pod względem formalnym gdzieś tam podobny, może budzić pewne podobieństwa z Teorematem Pier Paolo Pasoliniego, arcydziełem modernistycznego kina lat 60. i takim też filmem, który traktowano jako jedną z zapowiedzi rewolucji roku 68, tej wielkiej rewolucji, kiedy to właśnie mieszczańskie dzieci zbuntowały się przeciwko temu opresyjnemu seksualnie, politycznie, społecznie światu swoich rodziców, no to te podobieństwa między Kłem a Teorematem są raczej dość powierzchowne i przypadkowe. No właśnie w obu mamy zamknięty mieszczański świat przywileju, który rozpada się pod wpływem przybysza z zewnątrz. W Teoremacie jest to tajemniczy, trochę wzorowany na Chrystusie, trochę być może na przychodzącym do Tepy Edypie nieznajomy, który przynosi temu mieszczańskiemu światu wyzwolenie, przede wszystkim seksualne, ale też ostatecznie gdzieś tam jakąś historyczną śmierć. W wypadku Kłata wyzwolenie przychodzi przez przychodzącą z zewnątrz służącą i kasetę wideo, jaką ona przynosi. Ale te podobieństwa są gdzieś tam, jak sądzę, dosyć tak naprawdę powierzchowne. Lantimosowi chodzi o troszeczkę coś innego niż Pasoliniemu. Stawki jego filmu są inne. I inny jest też, jeżeli przyjrzą się Państwo temu uważnie, bardzo bym zalecał, jeżeli ten wątek Państwa zainteresuje, obejrzenie sobie Teorematu bezpośrednio po Kle. Zupełnie inny język filmowy. Pasolini swoją metaforę traktuje bardzo poważnie. To sugeruje to zresztą tytuł tego filmu. Jego film jest jakimś takim pewnym bardzo poważnym, rozpisanym na ciała, ruchy, filmowe obrazy, filozoficznym traktatem o historycznym zmierzchu mieszczaństwa i charakterystycznych dla niego represji. Z kolei u Lantimosa można wyczuć, że chociaż ten film nie jest nigdy do końca takim postmodernistycznym ćwiczeniem, zabawą z modernistyczną estetyką. Też tej modernistycznej estetyki nigdy nie traktuje do końca na serio. On jest o wiele bardziej od Teorematu zabawny i cała ta estetyka, która gdzieś tam wywodzi się z modernizmu, którą przyjmuje Lankimos, związana właśnie z dramatyzacją, z budowaniem surrealistycznego efektu obcości wobec świata przedstawionego, z podawaniem w bardzo poważny sposób na jakichś kompletnie absurdalnych sytuacjach. No ona nigdy nie jest traktowana do końca poważnie i cały czas to, co u Pasoliniego było gdzieś tam bardzo serio, no u Lantimosa o wiele silniej gdzieś tam funkcjonuje w rejonach groteski, która ma silnie surrealistyczny charakter i takim innym skojarzeniem z historii filmu, które wraca w kontekście Qua jest kino Luisa Buñuela, jego krytyki mieszczańskiej rzeczywistości. I rzeczywiście, gdzieś tam też jest to pominowactwo też jest widoczne, z tym, że znów ono jest o tyle, ono tak samo jak w przypadku Pasoliniego, jest ciekawe przede wszystkim nie w swoich podobieństwach, ale w swoich różnicach. Lantimos jest ciekawy jako spadkobierca Buñuela i Pasoliniego nie w tym, jak jest do nich podobny, ale w tym, jak się od nich różni, a różni się właśnie jednak pewnym ironicznym przesunięciem, nawet w stosunku do i tak już bardzo ironicznego Buñuela, a po drugie, jednak tym, że Buñuel i Pasolini byli bardzo silnie zakorzenieni w pewnej konkretnej rzeczywistości powojennego społeczeństwa mieszczańskiego, rzeczywistości, która dla Lankimosa nie jest aż tak ważnym kontekstem. On ją przywołuje jako pewien rekwizyt, ale stawką nie jest tutaj rozprawienie się ze społeczeństwem mieszczańskim, a z czymś o wiele szerszym, z czymś o wiele bardziej uniwersalnym. Z czym mianowicie? No, z jednej strony, w jakimś sensie, z takim przekonaniem, że można stworzyć jakąś kompletną ideologię. Co bowiem takiego robią ci rodzice wobec swoich dzieci? Oni ich próbują zamknąć w klatce pewnej fałszywej świadomości, pewnej całkowicie zafałszowującej obraz świata rzeczywistości. No, bardzo znacząca, raz jeszcze wrócę do tego, ale to jest naprawdę kluczowa dla zrozumienia tego filmu, jest ta scena z początku filmu, kiedy słyszymy te kompletnie absurdalne definicje różnych słów. I to się bardzo. I ten motyw powtarza się zresztą kilkakrotnie, jak to Państwo zobaczą w tym filmie. I o co tutaj chodzi? Wydaje mi się, że Lanthimos stara się pokazać, że nie ma czegoś takiego jak ideologia, która byłaby idealnie domknięta. Nie ma czegoś takiego jak domknięty w żaden sposób system. Każdy system ma jakieś swoje nieszczelności, ma swoje wewnętrzne granice, ma jakieś swoje punkty nierządności, które w pewnym momencie zaczynają sprawiać, że cały ten system zaczyna się walić, zaczyna się sypać, przestaje funkcjonować tak, jak funkcjonować powinien, a w ten sposób otwiera się dla uwięzionych do tej pory w nich jednostek, dla jednostek, które, jak się wydaje, nie mogą w ogóle myśleć inaczej niż kategoriami tego systemu, ponieważ no, dzieci, które, by użyć tego przykładu, skład dzieci, które są od początku do końca uczone głęboko zafałszowanej mowy, nie mogą też specjalnie pomyśleć sobie żadnej prawdziwej myśli. No, mimo tego dla tych jednostek otwiera się jakaś przestrzeń do buntu i do wolności. Wydaje mi się, że chociaż ten film kręcony był przed przed tym, kiedy wielki kryzys naprawdę uderzył w Europę, przed tym, kiedy miał premierę, kiedy dyskusja wywołana przez wielki kryzys na temat tego, czy neoliberalizm był faktycznie dobrze wyjaśniającą świat ideologią, gdzieś tam się dopiero zaczynała, chociaż on sam nie zajmuje bezpośrednio stanowiska w tym sporze. No to bardzo dobrze rezonuje z tym, co działo się na przełomie pierwszej i drugiej dekady, kiedy nagle zobaczyliśmy, że pewna teoria ekonomiczno-polityczna, która jak się wydawało doskonale opisuje świat, dosyć dramatycznie nie działa, co pokazał kryzys, kiedy nagle okazało się, że pewien system, który wydawał się domknięty i doskonale działający, nagle gdzieś tam imploduje na naszych oczach. No to ten właśnie obraz świata, którego nie da się domknąć przez ideologię, obraz świata, gdzie ideologia no, nigdy nie jest w stanie się do końca zamknąć, obraz świata, gdzie mimo pozornego zamknięcia wszystkiego i przyszpilenia przez skrajnie zakłamany, pozornie doskonale zdefiniowany język, pojawia się jakaś przestrzeń do buntu i do wolności, no to ten obraz doskonale rezonował z nastrojem swoich czasów. I że on nie tylko był aktualny na tym przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, ale też bardzo silnie przemawia do nas dziś. My zawsze trochę jesteśmy w podobnej sytuacji jak ta dziewczyna z kła. Zawsze jesteśmy więźniami jakiegoś ideologicznego systemu, jakiegoś języka opisu świata, który wydaje nam się totalny i zamknięty. No jakiś proces dojrzewania, proces odnajdywania własnego głosu i własnego sposobu myślenia, no właśnie wiąże się z takim symbolicznym zadaniem ucieczki z domu, odrzucenia języka rodziców, a przynajmniej zdystansowania się od niego, tak by go dla siebie być może kiedyś w przyszłości odkryć na nowo. No zawsze wiąże się, w sensie dojrzałość się wiąże że z tym przekonaniem, że rodzice i inne różne figury autorytetu mogą mówić nieprawdę, mogą się mylić, mogą kłamać. I to jest ten właśnie moment, o którym mówi w swoim filmie Lanthimos, który jest niezwykle ważny zarówno dla Greków, którzy na przełomie roku 2008-2009, w roku 2010, właściwie gdzieś tam do dzisiaj pewnie mają poczucie, że ten świat, który opowiadało im pokolenie rządzące Grecją do 2008 roku, się zawalił i od początku był oparty na kłamstwie. Jak i jest ważne, myślę, dla każdego, kto żyje w kręgu, obojętnie jakiej ideologii, czy ona będzie socjalistyczna, czy ona będzie narodowo-katolicka, czy neoliberalna, czy jeszcze jakakolwiek inna. Więc wydaje mi się, że o ile właśnie Buñuel czy Pasolini dokonywali pewnej bardzo konkretnie umiejscowionej krytyki tego rozwiniętego społeczeństwa mieszczańskiego drugiej połowy XX wieku. Społeczeństwa, które jeszcze w dodatku, tak jak to w przypadku Włoch opisywanych przez Pasoliniego, mierzyło się z nigdy nierozliczonym dziedzictwem faszyzmu włoskiego. No to Lanthimos w jakimś sensie jest szerszy. On abstrahuje w swoim filmie bardzo świadomie od rzeczywistego greckiego kontekstu przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, a zamiast tego przedstawia pewną uniwersalistyczną, bardzo silnie zmetaforyzowaną, bardzo silnie wyabstrahowaną z jakiegokolwiek konkretnego, lokalnego i historycznego kontekstu opowieść o więzieniu ideologii i o tym, że nigdy nie jest tak, że nie ma żadnej alternatywy. No, przez długi czas właśnie hasłem tej ideologii, która przeżyła wielki kryzys w 2008 roku, ideologii neoliberalnej, było to przekonanie, że there is no alternative. Oczywiście często mówi w takim skrócie TINA, jak go Państwo gdzieś znajdą, zwłaszcza w lewicowej publicystyce, no to on właśnie znaczy to. No i Lanthimos w swoim filmie pokazuje, że to wcale nie jest tak, że jakaś alternatywa zawsze jest i że żadnego systemu ideologicznego nie da się domknąć, ponieważ samo ludzkie ciało, wpisana w nie potrzeba ekspansji, ruchu, wolności, ucieczki, jest czymś, co przeciwko każdej ideologii na różne sposoby będzie się buntowało. Ale to nie wszystko. Przesłanie kła nie jest tylko i wyłącznie libertariańskie. Ono nie jest tylko i wyłącznie skupione na afirmacji wolności przeciwko różnego rodzaju zamkniętym systemom i przeciwko kłamstwu ideologii, czy przeciwko figurom władzy zaczynającym się od tej najbardziej podstawowej figury władzy, jaką jest rodzina i stojąca nad nią postać ojca. Wklewamy jeszcze jeden wątek, który okaże się później szalenie ważny dla twórczości Lantimosa. Mianowicie wątek performatywności języka i w ogóle performatywności jako czegoś, co tworzy rzeczywistość społeczną. Performatywności, która sprawia także to, iż wszystkie nasze społeczne instytucje, wszystkie nasze społeczne tożsamości, role społeczne, jakie przyjmujemy w interakcjach społecznych, mają bardzo arbitralny charakter. I samo kino Lantimosa gdzieś tam tą arbitralność bardzo głęboko i bardzo silnie demaskuje. Co jest bowiem jak gdyby taką podstawową materią kła, kiedy się mu przyjrzymy? Co robią przede wszystkim bohaterowie w tym filmie? Oni odgrywają. Odgrywają różnego rodzaju rytuały. Rodzice odgrywają ten właśnie rytuał przed swoimi dziećmi, który ma ich całkowicie odizolować od świata zewnętrznego i zamknąć w tym stworzonym przez rodziców wymyślonym świecie. Dzieci na polecenie rodziców odgrywają różnego rodzaju gry, zabawy, rytuały, uczą się języka, który no właśnie nie jest w żaden sposób narzędziem opisującym świat, tylko jest właśnie odgrywaniem pewnego scenariusza, pewnej fantazji rodziców. I to odgrywanie jest czymś, co tworzy w tym filmie rzeczywistość społeczną. I ten motyw performatywności, motyw bohaterów, którzy zawsze coś performują, coś odtwarzają, jest w twórczości Lantimosa stały i on będzie w niej wracał aż do jego następnych filmów. No, widzimy go bardzo dobrze w Alpach, w tym właśnie filmie, gdzie mamy bohaterów, którzy tworzą rodzaj jakiegoś bractwa, wspólnoty, które odgrywa gesty słynnych postaci, przede wszystkim ze świata filmu. Mamy ten motyw w jakimś sensie także w Faworycie, gdzie przedmiotem zainteresowania Lantimosa jest znów ukazany w taki sposób bardzo ciekawie surrealistyczny, zniekształcający realistyczną historyczną reprezentację dwór, który właśnie jest przestrzenią odgrywania i przestrzenią różnego rodzaju performatywnych przedstawień na czele właśnie jak gdyby z tym performatywnym przedstawieniem i obu Faworyt i Królowej Anny. Więc to jest motyw, który cały czas do Lantimosa będzie wracał. On jest jakimś takim twórcą, którego właśnie interesuje to, w jaki sposób rzeczywistość społeczną da się opisać przede wszystkim jako zbiór ról do odgrywania. Nie tylko, tak jak to najczęściej opisujemy, jako układ hierarchii społecznych, nie tylko jako układ sił, nie tylko jako pewien układ wartości czy reguł i zasad, ale właśnie przede wszystkim jako układ ról, które odgrywamy. Można by więc powiedzieć, że z tych wszystkich filmów Lantimosa gdzieś tam na końcu no, wyłania się taki obraz świata, który no, jest światem, w którym przed władzą, przed siłą, przed wszelkimi hierarchicznymi stosunkami społecznymi jest odgrywanie roli władzy, jest odgrywanie roli poddanego, jest odgrywanie roli nierównowagi sił. Każda społeczność rzeczywistość jest pewnym zbiorem performansów, jest pewnym zbiorem odgrywanych ról. I to jest też o tyle ważne, że jeżeli rzeczywiście całe społeczeństwo jest zbiorem odgrywanych ról, no to jest perspektywa, która nam może prowadzić do pewnego właśnie znów zjawiska, które dzieje się w samym tle, do otwarcia sobie wyobrażenia o społeczeństwie, otwarcia go na coś innego, otwarcia go na zmianę. Bo jeżeli wszystko jest pewną rolą, jeżeli wszystko jest pewnym performatywem, to znaczy, że stosunki społeczne wcale nie są tak ustalone, tak uporządkowane, tak zhierarchizowane, jak mogłoby się nam wydawać, i że istnieje w niej jakaś przestrzeń na to, by przynajmniej zacząć coś odgrywać trochę inaczej, bądź podejść do swojej roli tak, by zmienić ją na tyle, aby ona prowadziła do takiej interakcji, która tworzy już trochę inne społeczeństwo. No i tutaj to jest gdzieś tam ten motyw, który bardzo, bardzo silnie w całej twórczości greckiego twórcy pracuje, także w tej twórczości, która powstaje już poza kontekstem greckiej nowej fali. To wtedy, żeby przechodząc pomału do końca naszego spotkania, chciałem trochę powiedzieć jak gdyby więcej o tym, jaki ten film wywarł efekt na kino greckie i światowe, co dalej stało się z tą formacją greckiej nowej fali. Tak jak Państwu mówiłem, ten film miał premierę w Cannes w 2009 roku, gdzie zwrócił uwagę filmowej krytyki, programerów festiwali, dystrybutorów filmowych na Grecję, i od tego czasu zaczyna się ten pochód kina greckiego. Nawet jeżeli to kino greckie niekoniecznie podąża za bardzo specyficzną metodą Lanthimosa, na którą, tak jak mówiliśmy, składa się przede wszystkim pewne surrealistyczne deformacje rzeczywistości, tworzenie jakichś takich dziwnych światów o zrozumiałych tylko dla ich mieszkańców regułach, podkreślenie roli performatywności w stosunków społecznych, jak gdyby w ogóle bardzo często te filmy są zbudowane jako taka seria rytuałów odgrywanych przez bohaterów. Taki właśnie humor pokazywany w sposób bardzo, bardzo, bardzo poważny. Nawet jeżeli te filmy kolejne greckie nie realizowały tego zestawu cech charakterystycznych dla kina Lanthimosa, realizowało je gdzieś tam chyba tylko kino Cangari, to kino greckie bardzo silnie za sukcesem Qua podążyło. Ale jednocześnie ten proces pochodu kina greckiego przez festiwale, mam wrażenie, że on się w jakimś sensie już skończył kilka lat temu, że to zjawisko tej greckiej nowej fali w jakimś sensie jest już dzisiaj zjawiskiem zamkniętym. Gdyby Państwo mnie spytali o to, kiedy to zjawisko w kinie się kończy, byśmy mieli wyznaczyć granicę tutaj sobie tego właśnie fenomenu, o którym dzisiaj rozmawiamy, greckiej nowej fali, to powiedziałbym, że ta grecka nowa fala mieści się gdzieś między 2009 a 2015 rokiem. 2009 rokiem, który jest właśnie rokiem premiery Qua w Cannes, a 2015 rokiem, kiedy to premierę ma kolejny film, Cangari, film Cavalier. Film, który właśnie znów skonstruowany jest w takim bardzo lanthimosowskim kluczu, jesteśmy na zamkniętej przestrzeni luksusowego statku wycieczkowego, gdzie grupa mężczyzn wyższej klasy średniej postanawia właśnie zagrać tytułową grę w kawalera, grę, która ma rozstrzygnąć, który z nich jest najbardziej mężczyzną i który z nich jest najlepszy we wszystko. To najlepszy we wszystko obejmuje cały szereg różnych rywalizacji, od rywalizacji o charakterze atletyczno-sportowym, przez takie, które badają różnego rodzaju zdolności do na przykład prac manualnych typu majsterkowanie, poprzez zdolności związane z inteligencją i umysłem i tak dalej. No i tutaj w tym filmie, ja oglądając ten film i recenzując go w 2015 roku, kiedy on także wszedł do polskich kin, miałem już takie wrażenie, że ta maniera zaproponowana przez Lanthimosa w Kle, kontynuowana później przez Cangari w Attenborough, że w jakimś sensie w tym filmie się już wyczerpuje. Że w sytuacji, kiedy ta Grecja cały czas zmaga się z bardzo poważnym kryzysem, kiedy tam dzieje się rzeczywiście historia, gdy są te rządy bardzo lewicowe i Syrizy, która próbuje przeprowadzić bardzo odważne reformy, ale jest tym blokowana przez Unię Europejską, no ten taki obraz tych zamkniętych na statku mężczyzn, oddanych w jakieś swoje różnego rodzaju absurdalne gry, o to, który z nich jest najlepszy we wszystko, no sama w sobie sprawia wrażenie jakiegoś takiej jazdy na jałowym biegu, jakiegoś takiego właśnie takiej maszynki, która kręci się gdzieś ciągle w kółko i w nieskończoność, nie wiadomo po co. No i rzeczywiście wraz z tym kawalierem mam wrażenie, że grecka nowa fala jako pewne zjawisko się kończy. Kończy się także w tym sensie, że jej najbardziej prominentny przedstawiciel, czyli właśnie wspomniany Lanthimos, opuszcza Grecję. On przestaje kręcić w Grecji, trafia do obiegu międzynarodowego, anglosaskiego, nawiązuje współpracę z irlandzką firmą produkcyjną, która też bardzo często robi koprodukcję w Wielkiej Brytanii, mianowicie Element Pictures. No i razem z nimi zaczyna kręcić już anglojęzyczne, obliczone na taki właśnie międzynarodowy rynek arthouse'owy filmy, takie jak Lobster, jak Zabicie Świętego Jelenia, jak wreszcie wspomniana tutaj już wcześniej Faworyta. No i w Lobsterze też zresztą właśnie w tym sensie Lobster jest powtórzeniem i przeniesieniem poniekąd tej historii Skła w nowy światowy kontekst, no, z udziałem światowych gwiazd Colina Farrella, Rachel Weisz. I mamy tutaj też znowu taką, w jakimś sensie Lobster nie tylko powtarza poniekąd historię Skła, więc historię gdyby ucieczki z jakiegoś takiego arbitralnego, postawionego na głowie, rządzącego się absurdalnymi regułami świata, który wydaje się totalną i zamkniętą ideologią, ale nawet wewnątrz samego układa historia, wewnątrz samego Lobstera, przepraszam, ta historia powtórzona jest dwukrotnie. No bo najpierw mamy tam historię grupy ludzi, którzy zostają zwiezieni do specjalnego ośrodka, gdzie mają w ciągu określonej liczby dni znaleźć sobie parę, albo zostaną zmienieni w wybrane przez siebie zwierzę. No i tutaj mamy już właśnie taki jeden świat, jednej totalnie zamkniętej ideologii i systemu reguł, gdzie właśnie ludzie muszą się łączyć w pary, albo są za to bardzo brutalnie karani. Ale główny bohater, grany właśnie przez Farrella, ucieka z tego świata, ucieka do lasu, do wspólnoty ludzi, którzy odrzucają całkowicie miłość i żyją tylko i wyłącznie samotnie, ale tam z kolei zakochuje się w jednej zamieszkujących tą wspólnotę kobiet. No i w jakimś sensie znów ta dwójka próbuje uciekać z nowej z kolei ideologii, która stanowiła odwrotność świata, z którego bohater uciekł wcześniej, a więc ideologii, która z kolei mówi, iż najgorsze, co może człowieka spotkać, to miłość i połączenie się w pary, a każdy powinien żyć sam. Więc w jakimś sensie w tym swoim międzynarodowym debiucie takim drugim, który przeniósł go w kontekst anglojęzycznej produkcji arthouse'owej, Lanthimos raz jeszcze powtarza historię Skła i powtarza z pewne intelektualne i polityczne stawki obecne w Kle, pokazując, jak ten film, który był jego pierwszym znaczącym sukcesem i pierwszym takim filmem, który umieścił go na międzynarodowej mapie filmowej, był dziełem głęboko przemyślanym, dziełem wypływającym z bardzo głęboko przemyślanych pewnych autorskich obsesji. I te autorskie obsesje widać także w takim najbardziej mainstreamowym, bo też jak gdyby już rywalizującym w tej konkurencji oscarowej, w filmie Lanthimosa, czyli wspomnianej też tutaj przeze mnie Faworycie. Filmie, który łączy pewne charakterystyczne dla Lanthimosa obsesje i sposób budowania świata przedstawionego, przenosząc je na do XVIII-wiecznej Anglii ostatniej monarchini z dynastii Stuartów, Anglii, która po chwalebnej rewolucji staje się pomału krajem mieszczańskim, ale ciągle nad tą mieszczańską rzeczywistością stoi coraz bardziej surrealistyczna struktura feudalnego, monarszego dworu, który cały czas oparty jest o formy monarchii absolutnej, od którego zależy polityka. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ten sposób prezentowania świata przedstawionego w Faworycie, to jak Lanthimos surrealizuje ten XVIII wiek, surrealizuje konwencję osadzonego w XVIII wieku filmu kostiumowego, wypływa z jego wcześniejszej polityki autorskiej i z tego, co wcześniej robił w Kle. On, jak gdyby on z mieszczańską rodziną, no, robił podobną rzecz, jaką w Faworycie robi właśnie z tym XVIII-wiecznym dworem. Podsumowując już pomału to, co tutaj Państwu mówiłem, Kieł jest filmem, który zaczyna pochód greckiego kina, jest filmem, który wprowadza politykę autorską Lanthimosa w sposób rozpoznawalny dla całego świata. Wszystkie jego filmy kręcone są w ten sposób, iż kiedy widzimy już jeden, bardzo łatwo jest nam rozpoznać kolejne, obojętne, czy one się dzieją w XVIII wieku, czy właśnie w takim jakimś bardzo fantastycznym świecie, jak w Lobsterze. Jest to film, który mówi o ucieczce od ideologii, który mówi o tym, że żadna ideologia nie jest nam w stanie domknąć świata, co było komunikatem szczególnie ważnym w tym momencie, kiedy całe jak gdyby dotychczasowa ideologia, przy pomocy którego pewnie też pokolenie reżysera, ale zwłaszcza pewnie pokolenie jego rodziców, opisywało sobie świat, w jakim znajdowała się Grecja na początku XXI wieku, nagle pod wpływem kryzysu runęło w gruzy. Jako taki też ten film, jak sądzę, jest jednak gdzieś tam częścią, mimo tego, że jest tak bardzo autorskim dziełem Lankimosa, szerszej części, szerszego zjawiska kina greckiego i być może to określenie greckiej nowej fali, rozumianej nawet szerzej niż to Greek Weird Wave, jest uprawnione przede wszystkim ze względu właśnie na ten historyczny kontekst, o którym tutaj wspominałem. Wszystkie te filmy, niezależnie czy to jest właśnie, czy to są filmy takich twórców jak Jamie Zencomonidas, jak Kutras, jak Rahela Tina Zangari, jak Yorgos Lanthimos, filmy wszystkich tych twórców mówią o czymś innym. One wszystkie posługują się innymi politykami autorskimi, chociaż tak jak mówię, pomiędzy twórczością Lankimosa a Cangari można dostrzec bardzo wiele daleko idących, estetycznych, formalnych powinowactw. Zwłaszcza Cavalierne jest filmem bardzo bliskim światowi przedstawionemu filmów Lankimosa. To je łączy wspólnie. To je łączy to, że one w jakimś sensie są pokłosiem wspólnego doświadczenia, są pokłosiem wspólnego nastroju, są pokłosiem doświadczenia społeczeństwa, doświadczenia narodu, które przeżyło pod koniec pierwszej dekady XXI wieku jakąś taką bardzo głęboką traumą, może nie tak głęboką jak te traumy dwudziestowieczne, o których mówi kino Teo Angelopoulosa, ale tym niemniej znaczącą, mianowicie taką traumę jak gdyby odkrycia, że to całe marzenie, które wydawało nam się, że jest rzeczywistością, no jest właśnie tylko i wyłącznie marzeniem i że no, tak naprawdę znajdujemy się w jakimś koszmarze. Kieł jest o tyle optymistyczny, iż pokazuje nam, że z każdego koszmaru, z każdej rzeczywistości tego wyjścia można szukać. Na koniec jeszcze jako takie postscriptum czy ciekawostkę powiedziałbym Państwu to, że można by się zastanawiać, na ile to kino Lanthimosa, czy w ogóle na ile to kino greckie i to z nurtu Weird Wave, jakiejś szerzej rozumianej greckiej nowej fali miało jakiś wpływ na kinematografię światową, czy poza Grecją znaleźli się naśladowcy. Gdybym wygłaszał Państwu ten wykład 2 lata temu, pewnie bym powiedział, że nie, że jest to zjawisko gdzieś tam dosyć osobne. Chociaż, no a dzisiaj odpowiedź byłaby już inna. Bardzo ciekawy naśladowca, czy może, no, naśladowca to jest może trochę tutaj pejoratywne określenie w tym kontekście, ale kontynuator tego stylu pojawił się w Polsce. Bardzo bym Państwu, którym spodoba się Kieł, polecił obejrzenie filmu Eastern. Filmu, który miał mieć premierę w Polsce w marcu tego roku, no ale z wiadomych przyczyn, dla których też my się spotykamy w ten sposób, jaki się spotykamy, a nie mówię do Państwa twarzą w twarz w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. I to jest film, który w jakimś sensie, który w bardzo ciekawy sposób adaptuje estetykę, adaptuje pewne elementy estetyki Lanthimosa, jak i też obecne w jego twórczości polityczne i intelektualne stawki do polskiej rzeczywistości. Mamy tutaj do czynienia w tym filmie z jakimś takim światem współczesnej, a może trochę przesuniętej w przyszłość Polski, w której rządzi prawo krwi i prawo wendetty. I obserwujemy dwie rodziny żyjące w wygodnych, podmiejskich domkach, jak może się wydawać względnie zamożne, rodziny Kowalskich i Nowaków, które od pokoleń toczą ze sobą walkę. Ktoś kiedyś, być może najpierw Nowak Kowalskiego albo Kowalski Nowaka, ktoś kiedyś kogoś zabił. No i od tego czasu w ramach zemsty Nowak musi zabijać Kowalskiego, a kiedy ten Nowak zabije tegoż Kowalskiego, no to ktoś z Kowalskich musi znów zabić Nowaka. I tak to się toczy pokolenie za pokoleniem. Jesteśmy właśnie jakimś błędnym kole rządów absurdalnej, niezrozumiałej już być może dla nikogo reguły, z której wydaje się nie być wyjścia. No i wyjścia z tej sytuacji próbuje szukać młoda dziewczyna, która sama znajduje się w centrum wydarzeń, sama jako kolejna osoba musi ponieść dalej sztafetę tej zemsty. Wydaje mi się, że Islam jest może trochę bardziej pesymistyczny odkład, też zostawiam państwu refleksji, ale w ramach kończąc to postscriptum, gdybyśmy się mieli zastanowić, czy ten film, czy Kieł, czy w ogóle cała twórczość Lantimosa gdzieś znalazła swoich kontynuatorów, no to właśnie chyba Eastern, polski film z zeszłego roku, dostarcza tak wyraźnej, tak jasnej odpowiedzi, że jednak tak, moim zdaniem z całkiem ciekawym rezultatem. Dziękuję bardzo. Jakub Majmurek, to było spotkanie z cyklu Akademia Kina Światowego, Kieł i Grecka Nowa Fala. Dziękuję Państwu.